to jest ślubne zdjęcie. O, tutaj. Babcia miała 3-metrowy welon. Miała na imię Helena, więc piękna Helena. No i dziadek tutaj. To była piękna para w ogóle, jak patrzę na to zdjęcie. I kochali się bardzo. Tak krótko mieli tego szczęścia. Tak mało byli ze sobą.
Oglądając zdjęcia, które pozostały po Jerzym i twarz jego, która jest na fotografii zrobionej, kiedy go uwięziono na Mokotowie i pewnie po jakimś momencie, kiedy był maltretowany, to jest twarz człowieka otępiałego z bólu.
To jest ojciec. O, te szczątki mojego ojca. A to jest zdjęcie właśnie tej czaszki i numer zwłok 162.
Miejsce po kuli?
Tak.
Z tyłu głowy?
Tak.
Kościół garnizonowy Marynarki Wojennej w Gdyni, Oksywiu. 16 grudnia 2017 roku.
Przed 65 laty komunistyczne władze dokonały sądowego mordu na wybitnych oficerach Marynarki Wojennej. Pragniemy spełnić względem nich naszą chrześcijańską i narodową powinność poprzez uczynki miłosierdzia, jakimi są modlitwa za zmarłych, oraz pogrzebanie ich doczesnych szczątków.
No cóż, znałem swojego ojca bardzo krótko, raptem z 5 lat, bowiem w dniach wybuchu wojny, kiedy to mój ojciec, kapitan Marynarki Wojennej, Stanisław Mieszkowski, bronił naszej niepodległości. Wpierw na morzu, jako dowódca okrętu, był dowódcą generała Hallera, a następnie jako dowódca obrony odcinka P2 na Helu. No, ja wówczas byłem za mały, żeby cokolwiek pamiętać. Miałem 1,5 roku.
Witold Mieszkowski, syn komandora Stanisława Mieszkowskiego.
Był we flagu w Oldenbergu po wojnie, natomiast gdy go komuniści aresztowali w roku 50, miałem raptem lat 12. Także ten czas, w którym przebywałem z ojcem, był niezwykle krótki. Po wojnie ojciec zostaje powołany do Marynarki Wojennej. Ojcu powierzono budowę, organizację i pełnienie obowiązków komendanta nowej oficerskiej szkoły Marynarki Wojennej już na Oksywiu. No, gdy szkoła już funkcjonuje, wówczas obejmuje funkcję najpierw szefa sztabu głównego Marynarki Wojennej, a następnie w stopniu komandora obejmuje funkcję dowódcy floty. Lata 1949-50 to lata wzmożonego terroru komunistycznego. Również w wojsku, a może szczególnie w wojsku, dowodzonym przecież wówczas przez sowieckiego marszałka Konstantina Rokossowskiego. Czy spodziewał się ojciec zatrzymania jesienią 50 roku? Pewno tak. Więzieni już są starsi przedwojenni fachowcy, oficerowie Marynarki Wojennej, Sakowicz, Sipowicz czy właśnie Mochuczy. To już terror jest. Samo aresztowanie, no wyszedł rano z psem na spacer i z tego spaceru po paru godzinach wrócił sam zziejany pies. A u nas już mieszkowali pracownicy informacji wojskowej, którzy przeprowadzali rewizję. Wiedzieliśmy, że 2 tygodnie wcześniej tak samo zniknął komandor porucznik Zbigniew Przybyszewski. A za chwilę, 2 tygodnie, 3 tygodnie później, kolejni. Nic nie było wiadomo. Żadnego powiadomienia, nic. Potem zaaresztowano przecież ówczesne całe dowództwo marynarki wojennej. To byli ci, których ta bolszewicka władza się najbardziej bała. To byli najlepsi fachowcy i to byli ludzie cieszący się autorytetem. No, ojciec dowódca floty, Kasperski, jego zastępca, Wojcieszek, szef sztabu głównego marynarki wojennej, Rychel i jego zastępca, Staniewicz, szef marynarki wojennej w sztabie generalnym, komandor pilot Kraszewski, jego zastępca, Krzywiec, szef tyłów, prawda? Zresztą były dowódca Błyskawicy. Wszyscy z Woldenbergu, na pewno związani nie tylko wspólnym losem, ale wspólnymi przekonaniami.
Ten okres takiego mojego dorastania, to na początku nie zdawałam sobie sprawy, bo się mówiło o dziadku, ale nie mówiło się tego dosłownie głośno, bo mówię, ściany miały uszy. Ale historia cała była dla mnie za trudna jeszcze. To wszystko było w tajemnicy takiej, przecież wiadomo, co w Polsce się działo.
Anna Bogusławska-Narloch, wnuczka komandora Zbigniewa Przybyszewskiego. Urodziła się 3 lata po jego śmierci.
Ja myślę, że się spodziewał aresztowania, ale nie mówił tego, ale czuł coś. Ponieważ ci ludzie przedwojenni, którzy walczyli dla Polski, oni mieli inne poglądy. Nie pasowali do tego komunistycznego systemu. Czując, że coś się dzieje, chciał się zwolnić z wojska. No i jak wyjechał do Warszawy, to zniknął. To było w 50 roku. Na jesieni, zdaje się, to było.
Jak rodzina się dowiedziała, co się stało?
Na początku nie wiedziała. Babcia pisała listy, jeździła w różne miejsca. Później z panią Mieszkowską, z panią Staniewiczową, z panią Wojcieszkową. Te wszystkie żony nawiązały ze sobą kontakt, bo jeden po drugim znikał. Jeździły, pytały się. Odsyłano je z kwitkiem od drzwi do drzwi. Przecież to długi proces był, zanim babcia się dowiedziała, że został aresztowany. 2 lata nie widzieli się, babcia jedyny list dostała od dziadka. Dziadek jak zwykle na nic się nie skarżył. Jedyny list. Po 1,5 roku, tak jakby się nic nie działo, po prostu zamknięty, aresztowany i dobrze by mu było, bo jest nakarmiony, jest zdrowy, ubrany. No, wiedziała, że żyje, ale przez te 1,5 roku włosy z głowy rwały te kobiety, te żony.
Używamy tutaj tego słowa śledztwo zawsze w cudzysłowie. To było po prostu dręczenie ludzi i próba wyuczania ich rzekomej organizacji, prawda, szpiegowskiej w dodatku. Metody były każde w ich wykonaniu możliwe. Ojciec był w ogóle wszystkiego w tym więzieniu 26 miesięcy. 26 miesięcy. Był przesłuchiwany przeszło 400 razy. Niektóre przesłuchania trwały 23 godziny.
Mój dziadek, Kazimierz Staniewicz, był bratem komandora Jerzego Staniewicza. Jestem jego właśnie stryjecznym wnukiem i to jest ta relacja rodzinna.
Ksiądz Piotr Staniewicz.
Ja osobiście nie poznałem komandora, dlatego że jego śmierć tragiczna nastąpiła ponad 20 lat przed moimi narodzinami. Natomiast znałem osobiście żonę komandora Staniewicza, panią Janinę, stryjenkę, Jankę, bo tak ją określaliśmy w rodzinie. Pamiętam to oświetlone pomieszczenie, w którym stryjenka siedziała. Była osobą wtedy ociemniałą, mającą problem ze wzrokiem i opowiadała tutaj historię o komandorze. No i smutne wydarzenia z lat 50. Trafił do więzienia człowiek, który w latach 20., kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość, on się o tę niepodległość bił, który bronił Półwyspu Helskiego. Człowiek, który zaraz po tym, jak go uwolniono z oflagu, to niemal parę dni później zgłasza się do marynarki wojennej, żeby dalej w tej marynarce wojennej służyć Polsce. Więc nie mieściło mi się w głowie, jak można było go oskarżyć o zdradę, o szpiegostwo, o zdradę ojczyzny, o kontakt z aliantami. To dla mnie to po prostu to jakaś taka wywrotowa była do góry nogami teoria. Po prostu nie rozumiałem, jak to jest możliwe, że Polak Polaka i no co się stało.
No sam proces 7 komandorów to przecież tragiczna farsa z wymiaru sprawiedliwości. Otóż fingowana rozprawa odbywała się nie w żadnych pomieszczeniach sądowych, jak to bywa w cywilizowanym świecie, lecz wszystko się odbyło po bolszewicku w gmachu służb śledczych informacji wojskowej, najprawdopodobniej na ulicy Oczki w Warszawie. Rodziny oskarżonych o miejscu i czasie rozprawy nic nie wiedziały. Sam proces był tajny, oskarżeni pozbawieni byli obrony. Świadków nie powoływano podczas rozprawy, ich zeznania wymuszone w czasie brutalnych śledztw. Odczytywano jedynie, sądził ich komplekt dyspozycyjnych oprawców w osobach pułkownika Piotra Parzenieckiego, podpułkownika Juliusza Krupskiego i majora Teofila Karczmarza. Proces był w bardzo charakterystycznym momencie, to był 17 do 21 lipca, a 22 lipca wchodziła w tym kraju konstytucja stalinowska, to był 22 lipca, otwarcie Placu Konstytucji, MDM, śpiewająca młodzież, a w tym czasie, prawda, Parzeniecki ogłaszał, że dla 7 wyższych oficerów marynarki wojennej 5 wyroków śmierci i 2 dożywocia. Wyroki śmierci, 3 z nich zostały wykonane.
Mój dziadek miał ogromną siłę ducha. Znaczy nie prosił w ogóle o ułaskawienie. Jego honor nie pozwalał mu na to, ponieważ on nic złego nie zrobił. Babcia pisała o ułaskawienie do Bieruta, babcia i moja mama. Mam te listy. Zaraz znajdziemy. Cała dokumentacja, tu jest list obywatelu, prezydencie. Tu mojej mamusi list jest z córki komandora do obywatela, prezydenta.
Ile miała wtedy lat, jak pisała prośbę do Bieruty?
16 lat. Napisała tak: piszę do ciebie, obywatelu, prezydencie, jak do ojca, bo jesteś przecież ojcem wszystkich dzieci w Polsce. Mamusia moja przyjechała z Warszawy i powiedziała, że tatuś mój jest skazany na śmierć. Tatuś mój nazywa się Zbigniew Przybyszewski i jest synem Józefa. Tatuś mój to bohater Helu. Tak wszyscy o nim mówią i w książce też o tatusiu pisali. Na Helu był straszny ogień, a tatuś dowodził armatami na Cyplu i uszkodził ten niemiecki okręt Schleswig-Holstein. I tak strzelał, że wszyscy z Gdyni patrzyli i podziwiali tatusia. Wielki bohater. Tatuś był ranny i musiał zejść z takiej dużej wieży na opatrunek, bo już bardzo krew płynęła z rany. I tatuś miał leżeć w szpitalu, a jak siostra wyszła z pokoju, to tatuś zaraz prędko się ubrał i przez okno uciekł do armat, żeby dalej strzelać. A jak potem tatuś przeszedł do niewoli, marynarze płakali, że nie chcą rozstać się ze swoim dowódcą. Ale tatusia wzięli i tatuś z początku bardzo chorował w niewoli, a potem to ciągle uciekał i tatusia karali i buty codziennie rozpruwali i bardzo tatusiowi dokuczali. Więcej niż 5 lat był tatuś w niewoli i bardzo cierpiał, że się nie może bić z wrogami Polski. Tak się cieszyłam, jak tatuś wrócił. I tatuś zawsze mówił, że to dla naszej Polski Ludowej ja wyrosnę, żebym się dobrze uczyła. Tatuś dostał Krzyż Grunwaldu i medal za obronę Bałtyku i żołnierzowi demokracji. Tatuś miał pochwały i nagrody za swoją pracę, bo tatuś zawsze się bardzo starał. Wiem, że tatuś kochał swój zawód i swoją pracę. I jak ja teraz będę mogła uczyć się i żyć bez tatusia, mojego kochanego tatusia? Tatusia wszyscy będą żałować, bo tatusia znają i czytali, jak bronił Helu. Mamusia już też pisała do ciebie, obywatelu prezydencie. I ja proszę, ocal tatusia. Ty możesz to zrobić, bo masz takie prawo. Ocal mi tatusia, obywatelu prezydencie. Nie dostałem. Babcia, jedno jedyne widzenie z dziadkiem, jedno jedyne widzenie dostała i miała dziadkowi zawieźć koc, żeby mu było cieplej. Taki wełniany koc, który przysłał wujek Jasiu z Londynu. To był biały koc, który babcia zafarbowała, no bo wiadomo, w więzieniu no biały, no to... No i pojechała z tym kocem i wtedy dowiedziała się, że dziadek już nie żyje, że już ten koc nie będzie potrzebny. Nie widzieli się. Wcześniej nic nie widziała.
Matka moja była w Warszawie i dowiedziała się, że wyrok śmierci został wykonany, ale mnie tego nie powiedziała. Nieoficjalnie się dowiedziała. W związku z tym ja pojechałem i gdzieś tak 5 czy 4 stycznia 1953 roku poszedłem do Naczelnej Prokuratury Wojskowej i dostałem się do Naczelnego Prokuratora Wojskowego Zarakowskiego, tego czołowego oprawcę w wojsku. Podpisał oczywiście akt aresztowania mojego ojca, potem przedłużenia wszystkie. On zresztą zaopiniował wniosek, żeby Bierut nie korzystał z prawa łaski, także to była swołocz przecież pierwszej wody, Zarakowski. No i on wtedy mi powiedział, że wyrok na twoim ojcu został wykonany i jak się pode mną ujęły nogi, to powiedział, a teraz wierzysz w sprawiedliwość socjalistyczną? Odpowiedziałem mu, że nigdy nie wierzyłem, nie wierzę i nigdy nie uwierzę w to. No i tak to trwa do dziś. Nie wierzę do dziś. Przychodzi ten 56 rok, przychodzi Gomułka. No matka dostała papier z podpisem generalnego prokuratora. Zresztą nie tylko matka, bo i pani Helena Przybyszewska i pani Janeczka Staniewiczowa. Jednobrzmiące papiery o rehabilitacji. Nazwanie jednak tego aktu rehabilitacją 3 komandorów to jakiś, no, według mnie, pokrętny, semantyczny absurd, który tylko komuniści mogli wymyślić. Zamyka się sprawę z powodu braku dowodów winy. A to nie jest to samo. Niewinność, a brak dowodów winy.
Rodzina bardzo wycierpiała przez całą tą historię. Zmieniły się losy naszej rodziny całe życie. I najgorsze było to, że przez te wszystkie lata byliśmy ludźmi drugiej kategorii. Traktowano nas inaczej. Gorzej. Były problemy w pracy. Babcia pracy nie mogła znaleźć. Jeździła przecież po Polsce za tą pracą. Prześladowania były, naloty na dom. Moja mamusia wynajmowała pokoje, żeby się utrzymać jakoś. No to między innymi w naszym domu znalazł się donosiciel, który pod pseudonimem Biały, jak się później dowiedziałam, donosił o tym, co się działo w domu, o czym mówiono. Okropny to był czas. Moja mama wyjechała przecież do Szwecji w 1981 roku, tuż przed stanem wojennym. Można powiedzieć, że uciekła z Polski, bo miała tak dosyć serdecznie tego wszystkiego, co się działo i tej niesprawiedliwości i tego traktowania naszych rodzin w taki nieludzki sposób. Czepiano się wszystkiego, policja przychodziła do naszego domu. Sytuacja była niefajna. Myśmy mieli dojechać do mojej mamy, ale potem się sprawy potoczyły tak, że Babcia moja troszeczkę podupadła na zdrowiu. Babcia nie chciała wyjeżdżać już za granicą. Była związana z Polską i może cały czas jednak w głębi serca oczekiwała tej wiadomości.
Nie było wiadomo, gdzie został pochowany.
To przecież latami człowiek czekał z zapartym tchem jakichkolwiek wiadomości.
No ale później, szczególnie do pani Janeczki Staniewiczowej, zaczęły dochodzić wiadomości właśnie o tym poletku, o tej łączce na końcu dawnego cmentarza komunalnego, śmietnisku tam, że to tam było. Coraz częściej się pojawiały takie wiadomości. No i w miarę upływu czasu to się robiło coraz bardziej prawdopodobne. Obserwowałem cały czas prace ekshumacyjne doktora habilitowanego Krzysztofa Szwagrzyka na cmentarzu na Łączce. No codziennie nawet przychodziłem tam. No podziwiałem tych młodych ludzi, to fantastyczni ludzie. Otóż zadzwonił do mnie profesor Szwagrzyk i powiedział tylko tyle. Panie Witoldzie, czy będziecie państwo w ciągu najbliższych 20 minut w domu? Ja powiedziałem, tak będziemy, to ja za chwilę przyjeżdżam. Wiedziałem. Nie musiał mówić już. Ja go wpuściłem, weszliśmy tutaj. Iśmy się uściskali, tylko tyle. Bez słowa. I tu są te zdjęcia. Proszę zobaczyć. To są na stołach ustawione, czy złożone te szczątki komandora Przybyszewskiego i mojego ojca. O! Dwaj komandorzy z procesu 14/52 i numer zwłok 162.
To nawet po śmierci chciano ich poniżyć i schamić, żeby w taki sposób ludzi powrzucać do tych dołów śmierci nocą po cichu i zalać ich później asfaltem, przemielić ich tam, jak to się mówi, wszyscy jeden z drugim. Przecież ja jeździłam na tą łączkę, na te powązki i nigdy nie przypuszczałam, ja chodziłam po tej alejce, że ja chodzę po swoim dziadku tam, że leży między innymi mój dziadek. Więc dla mnie to był szok, że jednak tam oni są powrzucani. I dostałam telefon od profesora Szwagrzyka. Ja pamiętam, jak dziś stałam na górze, sprzątałam akurat ręce, miałam dosyć ubrudzone, jak dostałam telefon. To z chwilą poinformowania mnie, że został zidentyfikowany dziadek. Gorąco mi się zrobiło, ja mówię, od stóp do głów, czy to jest prawda, czy ja śnię. I łzy szczęścia między innymi, że w końcu po tylu latach będziemy mogli pochować dziadka. Natomiast był też i smutek we mnie, że babcia tego nie doczekała, bo tym żonom to należało się. Tyle lat poszukiwań, oczekiwań i nadziei. Ja byłam na identyfikacji, widziałam dziadka szczątki, jak leżał, złożone ręce miał do modlitwy. To przeżycie straszne dla mnie były, bo przecież nie znałam go żywego. Tylko zobaczyłam, co po nim zostało. I widziałam, że zostały ładne białe zęby. I coś, co mieści się w małym woreczku, prawda? Te kosteczki.
Był taki moment, kiedy właśnie w przypadku Przybyszewskiego, Mieszkowskiego nie mieli już pewność. Natomiast pochowany wcześniej, bo 12 grudnia zamordowany Jerzy, to było takie przypuszczenie, że istniało ryzyko, że on mógł trafić do zakładu medycyny sądowej i po prostu zaraz po swojej egzekucji dla ukrycia, bo tak się też czasami działo, po prostu poszedł na badania dla studentów, tak? I to wtedy to już jego nigdzie byśmy nie znaleźli. No i to było przedsięwzięcie, które w pewnym momencie było trochę detektywistyczne, bo nie wystarczyło DNA ode mnie, nie wystarczyło DNA pobrane od dwóch moich stryjów i mojej ciotki. No i w pewnym momencie z IPN-u padło pytanie, czy są jakieś szczątki takie bezpośrednio. No, ja o tym wiedziałem, że są szczątki syna komandora, bo rok przed swoim uwięzieniem pochował swojego jedynego syna, też Jerzego Staniewicza, który zginął od miny pułapki na wybrzeżu. Pochowany był wtedy na Pomorzu, natomiast w niewielkim chyba odstępie kilku miesięcy został przeniesiony do Warszawy i pochowany na Powązkach. I to się okaże potem po latach decyzją opatrznościową, bo syn stanie się, zmarły tragicznie, stanie się kluczem do rozwiązania zagadki genetycznej. I rzeczywiście pobrane zostały tutaj fragmenty strumny syna komandora Jerzego. I to dało rezultat tej pewności niemalże stuprocentowej, że odnaleziony w 2013 roku i zidentyfikowany wrócił do rodziny, tak można byłoby powiedzieć.
Miał być pochowany, była mowa o tym mauzoleum w Warszawie. Nie zgodziłam się na to, ponieważ nie podobało mi się to miejsce w Warszawie, że to będzie w tym miejscu, gdzie owszem, ta ziemia była skąpana ich krwią, ale tam wkoło leżeli zbrodniarze, komuniści. Ja mówię i nie dojrzę, że oni ich zamordowali, oni ich bezcześcili, jeszcze postawili swoje groby, były na szczątkach tych innych pomordowanych bohaterów. I jeszcze miał dziadek tam leżeć i nie zgodziłam się. I potem pan Mieszkowski też się nie zgodził i pan Staniewicz się nie zgodzili, ponieważ ta trójka to jest zupełnie odrębna sprawa tych komandorów. To są marynarze wojskowi, którzy tu walczyli nad morzem i tutaj miały spocząć ich szczątki. Mówię, a może jednak się uda, że będą razem. No i tak się stało.
Panie Witolcie, doczekaliśmy, mówię.
No doczekaliśmy.
Cmentarz Marynarki Wojennej na Oksywiu, 16 grudnia 2017 roku.
Dzisiaj cała rodzina jest i żona, tutaj jest ze mną córka, tam jeszcze syn, no i wnuczęta wszystkie.
Będzie w końcu grób tutaj, gdzie będzie można
no
przyjść?
No tak, będzie można przyjechać tutaj. Będzie tutaj już fizycznie ten grób.
Proszę o zabranie głosu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę.
Komandorowie, wierni do końca słowom tej przysięgi, morze nasze morze, wierniem Ciebie będziem strzec. W jakimś sensie można powiedzieć, że za to właśnie zobowiązanie oddali życie, bo bronili polskiego wybrzeża, polskiego morza w 1939 roku przed Niemcami, a potem wrócili do Polski po to, żeby nadal pełnić swoją służbę na morzu dla Rzeczypospolitej. I dzisiaj po ponad 6 dekadach, odkąd zostali w zdradziecki sposób zamordowani, mają swój pogrzeb. Możemy pożegnać ich dzisiaj z honorami, jako bohaterom Rzeczypospolitej i zapewniając spoczynek wreszcie w godnym miejscu. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć niezłomnym.
Trumny zostaną złożone do grobów.
To jest swoisty taki powrót tych żołnierzy do ojczyzny. Tych, którzy tą ojczyznę bronili. Od 1918, bo w wielu biogramach tych ludzi można coś takiego znaleźć, jak byli w to zaangażowani w różnym stopniu, że oni wszyscy tutaj wracają do ojczyzny na stulecie niepodległej.
Po prawej stronie jest ten sarkofag trzech komandorów, który widzimy tutaj. Jest jedna burta, jakby okrętu starego, Będzie druga burta po lewej stronie, będzie zejście na dół do krzyża, a po lewej stronie będzie sarkofag admirała Mruga.
I z morza będzie widać ten pomnik?
Tak, no, będzie krzyż, 26 metrów wysokości. Przecięte drzewa i on będzie widoczny z morza.